Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Autentycznej takiej ekspiacji zawsze towarzyszy wiele różnych doznań, powodujących w nas pewne rozdarcie. Są to głębokie przeżycia wewnętrzne, czasem dające o sobie znać nawet w naszym ciele. To nie mogą być jakieś naskórkowe gesty, nie? Będące spłaceniem religijnego debetu. Duchowy smutek z powodu naszych postępków połączony z wyznaniem niemożności przezwyciężenia tych odziedziczonych złych inklinacji. Uczucie bólu i nieznośnego ciężaru, zdanie sobie sprawy, że jestem bezsilny wobec pewnych rzeczy. Że aż jestem zwyrodniały w pewnych grzechach i zdeformowany, że ja już nawet nie mam siły. Że zaczynam już nawet nie być wrażliwy na pewne grzechy. Uczucie bólu i nieznośnego ciężaru staną się wtedy lżejsze po wyznaniu tych grzechów na głos, przed Bogiem. Może być to trudne z powodu uczucia jakiegoś wstydu, ale kiedy się już usłyszy ten swój głos, wyznający konkretne rzeczy na osobności wobec Pana, wiecie co, zaczyna się czuć rewolucję emocjonalną. Naprawdę. Jest coś takiego, że ten cały smutek i ból i żal gdzieś tam na dnie przeradza się w zupełnie inne uczucie. W jakie? W radość, ulgę, uwielbienie, poczucie przylgnięcia, pokój. Niesamowite. Ale ono towarzyszy tylko tym, którzy naprawdę doszli tam aż do dna smutku, do dna wstydu. Taka modlitwa powinna też dotknąć grzechy całego narodu, mojego środowiska, mojej rodziny, moich przyjaciół. Nigdy nie mów, ja bym tak nie zrobił. Szczególnie takie grzechy, które najbardziej uderzają w serce Jezusa. Grzechy aborcji, grzechy cudzołóstwa, zdrady małżeńskiej, pornografii, zboczeń seksualnych, magii, okultyzmu, bioenergoterapii, jakichś tam różnych takich, wiecie, rzeczy. W styczniu tego roku modliłem się za moich braci i moje siostry. Modliłem się za innych. Moja modlitwa, tak, była walką, wewnętrznym zmaganiem. Myślę, że poleciłem wtedy ponad 30 osób. Kiedy już skończyłem tą modlitwę za te osoby, Duch pokazał mi słowa w Biblii mówiące o Dawidzie i wiecie co? I jego wojownikach. Po prostu to była lista bohaterów Dawida. Jest taki rozdział w drugiej księdze Samuela. Jest zatytułowany rozdział tak. To są bohaterowie Dawida. I tam pierwszy bohater, bo on tam rzucił dzidą. Drugi bohater, bo tam wyrwał komuś nogę. Trzeci bohater, bo go uratował. I taka lista jest. I tekst był listą najdzielniejszych wojowników. I dałem mówię, dlaczego Bóg mi dał to słowo teraz, kiedy modliłem się za 30 tych ludzi? Wyliczyłem tych bohaterów Dawida? Mówię, Boże, 30. Ci ludzie poszliby, tam jest napisane, że w ogień by poszli za Dawidem, ponieważ Dawid kochał ich i walczył o każdego z nich. Zrozumiałem, że ludzie, za których się modlisz, czyli za których walczysz w modlitwie, są najlepszą modlitwą za ciebie. To są twoi bohaterowie. Dlaczego? Bo ty jesteś bohaterem dla nich. W modlitwie. Są twoimi bohaterami, którzy nawet z ognia czyśćcowego cię wyciągną, jeśli ty spędziłeś chociażby godzinę w modlitwie za nich. To jest też modlitwa skruch. Jest taki midrasz, który opowiada, jak Noe po wyjściu z arki, wiecie, po potopie, zobaczył rozdęte trupy ludzi, zwierzęta, ten smród cuchnące, rozkładające się mięso, jakieś muchy, robale. Wstrętne to wszystko było, to wszystko opadło, parowało. Woda już wsiąkła, ale jeszcze taka maź była. I on przerażony patrzy na to wybrzeże pełne trupów i powiedział do Boga, ty jesteś okrutny. Wtedy Bóg powiedział do niego tak. Głupi pasterzu, dopiero teraz przychodzisz do mnie ze swoją mową? Słowem się nie odezwałeś, kiedy ci powiedziałem, że cię wybrałem na sprawiedliwego przede mną i zapowiedziałem potop dla ludzi. Miałeś czas, mogłeś im to powiedzieć. Ratować, modlić się za nich. Myślałem, że poprosisz o łaskę dla ludzkości, że wstawisz się za nimi, ale gdy usłyszałeś, że ma być potop, to sobie skrzyneczkę zrobiłeś dla rodziny. I że w skrzyni znajdziesz ratunek. Nie troszczyłeś się już o innych. Zbudowałeś sobie tylko dla siebie ratunek, dla swojego przychówku, dla swoich dzieci, dla swojej małżonki schowałeś się w arce, a teraz do mnie masz pretensje, tak? Ja tak myślę o tym, co się stało w Azji Mniejszej, w tsunami. Komu Pan Bóg powie takie słowa tam? Komu? Może mnie, może Augustynowi. Augustyn, jak ty możesz powiedzieć, że to jest okrutne? A czy ty wstawiłeś się za tych ludzi, za tych postchrześcijan ze Szwecji na przykład, którzy w Boże Narodzenie uciekają do domów publicznych w Tajlandii? Bo nie chcą czcić już Bożego Narodzenia? Czy ktoś się za nich modlił? Nic dziwnego, że spotkała ich ta fala tam. Ja tam nie chcę zaglądać do Sądu Bożego i do akt, i do archiwum. Tu listy Wilnsteina nie ma. Słowo skrucha, taka modlitwa skruchy jest w Biblii pojęciem bardzo ważnym. Jednym z najistotniejszych, jeśli chodzi o duchowość biblijną, to jest właśnie słowo skrucha, naham. Tak się to nazywa, naham. Związane z tym rodzajem pokuty, to słowo naham oznacza, po pierwsze, ma dwa znaczenia takie zasadnicze to słowo w słowniku. Po pierwsze, boleć nad sobą, profunde suspirawi, czyli bardzo głęboko wzdychać. Głęboko wzdychać, gemuit, jęczeć, wzdychać, brzmieć, opłakiwać coś, użalać się nad sobą. To jest pierwsze znaczenie słowa naham. Znam osoby, które przez całe życie unikały skruchy przez wiele lat i później zachorowały na taki rodzaj choroby, że aż było słychać ich oddech. Rozumiecie? Bóg dał im szansę, żeby sobie wreszcie powzdychały. Drugie znaczenie jest pocieszyć kogoś. Consolatus est. To dziwne, nie? Pocieszenie jest przecież jedynie wtedy prawdziwe, gdy jest efektem głębokiego zasmucenia nad sobą. Żadna radość nie jest tak autentyczna, jak ta, która jest przezwyciężeniem smutku. Jaka tu jest filozofia, że jedno słowo ma tak skrajne znaczenia? Głęboki żal i najwyższa radość. To samo słowo. Czy jest w Polsce takie słowo, w polskim języku, które miałoby takie dwa skrajne znaczenia? A w Biblii jest. Jest to pozorna sprzeczność, to jest ukryta filozofia tego słowa. Im głębiej człowiek wchodzi w swoje wnętrze, aby prosić Boga o wybaczenie, tym głębiej doznaje pocieszenia, umocnienia w Bożej radości, która jest już wstępnym sygnałem obecności Ducha Bożego. Jest to taka dziwna dialektyka biblijna, że cel osiąga się przez drogę zaprzeczenia. Że żeby dojść do nieba, to trzeba wrócić do swojego piekła. Przez drogę jakby prowadzącą w odwrotnym kierunku. Tu się jakby idzie do tyłu, idąc się do przodu. Radość bowiem jest tam, gdzie masz szczyt smutku. Tak jest w Bożym działaniu. Mówiąc innymi słowami, chodzi o głębokie wewnętrzne poruszenie uczuć, które aż do dna duszy w człowieka wstrząsa. Człowieka płytkiego na to nie stać. Przypomnijcie sobie, co powiedziałem o Jezusie, Łazarze, Marii i Marcie. Jezus głęboko się wzruszył i wtedy stał się cud. Często, kiedy On się wzruszał, działy się rzeczy cudowne. Ale jak się nie wzruszał, nie było cudu. Jeremiasz mówi w 8 rozdziale, w 6 wierszu. Uważałem pilnie, słuchałem, nie mówią jak trzeba. Nikt nie żałuje, tu jest słowo naham użyte, swej przewrotności mówiąc, co już uczyniłem. Każdy biegnie swoją drogą, niby koń całujący do bitwy, aby daleko tylko od Boga, jak najbliżej jakiegoś żłobu. Gdzie tak biegniemy? Oczywiście do grzechu. Niektórzy mnie pytali, dlaczego Bóg prowadził okrężną drogą Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej. Tak jest napisane w Biblii w Księdze Wyjścia w 13 rozdziale. Że Bóg okrężną drogą prowadził do ziemi obiecanej. Niektórzy mnie pytają, dlaczego Bóg mnie tak prowadzi wiele lat okrężną drogą do ziemi obiecanej? Dlaczego tyle lat musiałem czekać na nawrócenie? Napisano bardzo jasno, lecz kto ma uszy do słuchania, usłyszy, co mówi Duch, a kto ma uszy do ozdoby, niech zdejmie kolczyki, aby sobie może cielca złotego ulepić. Posłuchajcie, Księga Wyjścia, 13 rozdział. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, czyli najkrótszą. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował naham i nie powrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził go okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Ta okrężna droga jest również dla nas. Co to znaczy? Jest to droga lżejsza, choć dłuższa. Bo krótsza droga z grzechu do zbawienia wiedzie albo przez cierpienie fizyczne, albo psychiczne, albo duchowe, albo przez obłudę. Lepiej jest iść dłuższą i łagodniejszą drogą. Co to za droga? Droga żalu i pokuty i skruchy. Można bowiem żałować, że się nie zgrzeszyło, nie? Niektórzy mówią, no lepiej, żeby żałować, że się zgrzeszyło, niż że się nie zgrzeszyło, nie? Ale to nie o taką skruchę, nie o taki żal chodzi tutaj. Bo jak człowiek żałuje, że se tak nie nagrzeszył, to w końcu wróci, nie? Do grzechu. I słuchaj, w tym tekście było tak, żeby lud nie żałował i nie wrócił do Egiptu, dlatego go okrężną drogą przeprowadził. Czyli czasem ciebie tak prowadzi Pan Bóg, żebyś ty powiedział sobie, jeszcze za mało tak pogrzeszyłem, jeszcze trochę, nie? Bo później będzie taki czas, kiedy już nie będę mógł nawet. Człowiek chce jak najszybciej dostać się do ziemi obiecanej, osiągnąć cel swojego losu, mieć pokój, być dojrzałym, ale najkrótsza droga to droga bolesnych zmagań czasami. Są to tak silne utrapienia wtedy, że człowiek może wrócić do grzechu. Bo wtedy ogień oczyszczania jest tak mocny, że człowiek nie wytrzymuje i ucieka w grzech. Stąd Pan proponuje ci inną drogę. Drogę pokuty, drogę skruchy, dłuższą drogę, okrężną. Drogę żałowania swej niedojrzałości, swojego grzechu, swej nędzy. Jeremiasz opowiada o tej drodze ducha tak, w 31 rozdziale. Gdy bowiem odwróciłem się, czyli nawróciłem się, pożałowałem, naham, to jest to samo słowo, tego, a gdy zrozumiałem, uderzyłem się w biodro. Oni się nie bili w piersi, tylko w biodro się bili. No, ciekawe, jaki grzech tutaj był żałowany. Wstydzę się i jestem zmieszany, mówi Jeremiasz. Zobaczcie, prorok nie wstydzi się takiego grzechu wyznać przed wielu miliardami ludzi, bo w końcu Biblia jest czytana od wielu lat. Bo noszę hańbę mojej młodości. Co on miał na myśli? Czy Efraim nie jest dla mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem, ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego skłaniają się ku niemu moje wnętrzności. Muszę mu okazać miłosierdzie, wyrocznia Pana. Kiedy Bóg mówi do siebie tak, ja mu muszę okazać miłosierdzie. Zobaczcie, wiersz wcześniej, uderzyłem się w biodro, zrozumiałem, wstydzę się, jestem zmieszany, żałuję, naham. Więc Bóg mówi, muszę mu okazać miłosierdzie. To chyba już teraz dotarło. Od razu Bóg też wzrusza się, kiedy widzi, że ty się wzruszasz. To porusza wszystkich. Możesz nawet zobaczyć, idąc na ulicę albo gdzieś tam ktoś zadzwoni do ciebie, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, jakiś daleki kuzyn mówi, jakoś tak mnie dzisiaj wzięło na wzruszenia, poszedłem do kościoła, 30 lat pierwszy raz, nie wiem, co mi się stało. Tak może być, taki skutek może być. Gdy się sam uderzasz w biodro, gdy sam uderzasz się pięścią w swoje grzechy, Pan musi okazać ci wtedy miłosierdzie, bo chce, byś był jednym z tych 144 tysięcy zbawionych. Pamiętacie, w Apokalipsie w 7 rozdziale napisano o nich, że oni będą właśnie w niebie zwycięzcami. 144 tysiące. To nie chodzi o jakąś elitę. W chrześcijaństwie tutaj nie ma czegoś takiego lepsi, gorsi i tak dalej. To są wszyscy jednakowi. Pod krzyżem nie ma różnic. Co uczyniło ich zwycięzcami jednak, że oni są zaliczeni do takiej dziwnej grupy? No pamiętacie, że oni wszyscy nosili to znamie, tam anioł każdego z nich 144 tysięcy znaczył. Jakim znamieniem? No, oczywiście napiętnowaniem, znaczeniem krzyża. W starożytności niewolnik, który zbiegł, czyli był niewolnikiem, że tak powiem, gorszej klasy, bo zbiegł i został złapany, to był napiętnowany na czole. Więc ta elita wybranych to są ludzie, którzy byli najgorzej traktowani jakby w życiu. Niewolnicy tego istnienia. Najtrudniejsze przeżycia. Ale co uczyniło ich zwycięzcami? Niech mnie tutaj nikt może nie oskarżał o jakieś kalkulacje kabalistyczne. Daleko mi do tego, bo służę Panu, pragnąc tylko uzewnętrznić Jego mądrość. Jest napisane tak. Usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące. Świadkowie Jehowy mówią, no bo tylko tyle jest i koniec. Dlatego wielu jest świadków Jehowy, nie? Ale niektórzy niestety, no właśnie, nie załapią się. Sami sobie wyznaczyli los. Natomiast w pewnej technice biblijnej można to słowo 144 tysiące przeczytać jako słowo sefed, to znaczy opłakiwać grzechy. Kopto. Uderzać się. Modlić się mądrze, wiedząc, jaka modlitwa otwiera nam miłosierne serce Jezusa. Modlitwa, której praktykowanie teraz wam zaproponowałem, nie jest wglądem w siebie na modłę psychologiczną. Uwaga! To nie jest penetracja siebie samego dla siebie samego. To nie jest penetracja dla kogoś. To nie jest penetracja dla kosmetyki psychologicznej. To grozi jakimś zboczeniem ku narcyzmowi. Modlitwa Noham jest wejściem w siebie, by dojść do Boga, a nie do siebie samego tylko. Z największą pokorą, skruchą, a więc z największą miłością do Boga i siebie. Bo jest tak, może się tak stać. Nie przekreślam osiągnięć psychologii, ale psychologiczna autoanaliza nierzadko wkrada się do wnętrza bez paszportu aniołów. Wiecie, co chcę powiedzieć? Bezczelnie. Niektórzy ludzie po psychologicznych spotkaniach czasem są jeszcze gorzej rozszarpani niż wcześniej. Za mocno, nie? Modlitwa jest zawsze asekurowana Bożym miłosierdziem. Zawsze ten anioł stoi tam z chusteczką i ci wytrze to poprawi. A tu nie ma czasem anioła, wiesz, stoi jakiś terapeuta, może być zdenerwowany i co? To wszystko ma nas doprowadzić nie tyle do tego, by nie czynić zła, lecz do tego, by kochać nawet nieprzyjaciół. Jeśli zobaczysz, ile w tobie jest wrogości i doświadczysz, że mimo tej nieprawości, jaka jest w tobie, zalega, Bóg cię mimo wszystko kocha, bo zobaczysz mnóstwo grzechów i mówisz, Boże, ty kogoś takiego kochasz? To później jak spojrzysz nawet na złego człowieka, co o nim pomyślisz? Będzie ci było łatwiej kochać. Tu nie trzeba się zmuszać do kochania. To samo wyjdzie naturalnie.
Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.